Śledzicie scenę polityczną? No, są takie fakty. Nie wiem, czy znaczące. Za chwilę zapytam. Opozycja finalizuje rozmowę o pakcie senackim. Prawo i Sprawiedliwość ciągle mówi referendum. Referendum dotyczącym uchodźców. To są, jak mówiłem, takie fakty z bliska, no ale warto też popatrzeć na to z szerszej perspektywy, może troszkę z lotu drona. Bieżące wydarzenia polityczne skomentujemy teraz w Radiu RMF 24 z naszym gościem. Jest z nami profesor Antoni Dudek, politolog i historyk związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu.
Panie profesorze, o czym świadczą te ruchy, nazwę to ruchy robaczkowe na polskiej opozycji, ten pakt senacki, który nie może znaleźć finału?
No wie pan o tym, jak duża jest rywalizacja wewnątrz tych ugrupowań, między tymi ugrupowaniami. To zresztą wyjaśnia wszystkim, dlaczego nie doszło do wspólnej listy opozycji do Sejmu, ani nawet do dwóch list. Dlaczego są najprawdopodobniej będą trzy listy tak zwanej opozycji demokratycznej, bo w przypadku Senatu, który jest mniej ważny jednak, z ogromnym bólem się ta lista senacka rodzi, a rodzi się tylko dlatego, że jest inna ordynacja, przypomnijmy ci, którym nie wiedzą, do Sejmu niż do Senatu, bo w przypadku Senatu mamy jednomandatowe okręgi wyborcze. Czyli tam jest wybór zero-jedynkowy. Albo mandat senatorski weźmie ktoś z PiSu, albo ktoś z antypiSu, czyli realnie z opozycji demokratycznej. Choć nie wykluczam, że w tych wyborach tu i ówdzie gdzieś Konfederacja też będzie próbowała zaistnieć, chociaż akurat w przypadku Senatu jej nie wróżę powodzenia. Ona raczej w Sejmie może namieszać. W Senacie będziemy mieli niemal wyłącznie senatorów z PiSu, albo właśnie z paktu senackiego opozycji demokratycznej, który rodzi się w bólach, ale lada dzień się urodzi.
No właśnie, a jaką perspektywę pan przewiduje? Tego urodzenia się?
O wynik? No wie pan, tak. Ja nie wiem, wprawdzie przeczytałem także i na państwa stronie, że oni tam szacują, że mogą zdobyć nawet 65 na 100 mandatów senatorskich. Myślę, że to jest nadmierny optymizm. Natomiast uważam, że pakt senacki może zdobyć ponad połowę i utrzymać tą sytuację, która już w tym Senacie obecnie ma miejsce. Przypomnę, tam wprawdzie tylko jednym mandatem, ale przewagę ma nie PiS, tylko właśnie opozycja antypisowska. Więc myślę, że to się, jeśli ten pakt senacki się urodzi, a myślę, że się urodzi ostatecznie, to myślę, że w następnym Senacie również politycy, tu wymienię te formacje, żeby wszyscy wiedzieli, kto był w tym pakcie senackim, a więc Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, czyli Ruchu Kukiza i, Ruchu Hołowni, tak. Ja się przejęzyczyłem, Ruchu Hołowni i PSL-u będą łącznie mieli ponad 50% mandatów senatorskich. No i oczywiście wśród nich będą dominowali politycy Koalicji Obywatelskiej, realnie Platformy, którzy wezmą ze 40 tych mandatów. I właśnie myślę, że to jest główny powód, to znaczy spór tych mniejszych graczy z Platformą, która to zdominowała, jest powodem, dla którego ten pakt senacki ciągle jeszcze nie został formalnie ogłoszony.
Ale czyli panie profesor, można tak powiedzieć, że wszyscy rozmawiają, a Platforma rozdaje karty?
Wie pan, w dużym stopniu tak, dlatego że no jednak przewaga sondażowa Platformy daje im, tej formacji, tą uprzywilejowaną pozycję. Natomiast no oczywiście to nie jest tak, że rozdaje karty w 100%, bo gdyby rozdawała w 100%, to już dawno pakt senacki byłby zawarty. Jednak ci mniejsi gracze coś tam próbują ugrać i coś im się czasem udaje, czasem nie. Natomiast wszyscy sobie zdają sprawę, że muszą się dogadać. Że o ile nie musieli się dogadać w sprawie jednej listy do Sejmu, to w sprawie jednej listy do Senatu muszą się dogadać, bo gdyby to nie nastąpiła, miałaby miejsce gigantyczna kompromitacja.
No są na musiku, tak.
I mówiąc krótko, są na musiku, tak. Tu nie ma zmiłuj, bo tu jest system jednomandatowych okręgów wyborczych. Gdyby taki był do Sejmu, to mielibyśmy prawdopodobnie też jedną listę do Sejmu opozycji demokratycznej, bo ordynacja by to wymuszała. Natomiast ponieważ jednak do Sejmu jest ordynacja proporcjonalna, tam można grać na własną rękę, liczyć, że się coś ugra w różnych okręgach.
No właśnie, te różnice w ordynacji... To jest powód, dlaczego jest taka walka o konkretne nazwiska do Senatu?
Nie, to też oczywiście tak, no bo jeżeli to jest znane nazwisko, to ono ma znacząco większą szansę na zwycięstwo od nazwiska nieznanego. W przypadku Sejmu to są tak zwane lokomotywy, jak tak. Wiemy, są takie znane postacie, które ciągną listy i często na grzbiecie takiego jednego znanego polityka czy polityczki to rzadziej wchodzi kilku innych polityków czy polityczek do Sejmu. Natomiast w przypadku Senatu, jak mówię, jest jeden okręg i jeden zwycięzca. On bierze wszystko.
I są takie antylokomotywy. lokomotywy, można powiedzieć, które ciągną w dół. Takie jak Roman Giertych,
prawda? Wie pan, oczywiście, że są i były, ale one właśnie do Senatu raczej nie są wystawiane, bo tam się robi jednak wcześniej badania. Politycy się już zrobili profesjonalni i raczej się takich osób do Senatu nie wystawia. Ich się gdzieś tam lokuje. No tu kazus wicemarszałka Terleckiego, który moim zdaniem jest skrajnie niepopularnym politykiem PiSu i teraz został rzucony do okręgu nowosądeckiego, do Sejmu oczywiście, bo już jak tam nie przejdzie, to nigdzie w Polsce nie przejdzie. I oczywiste jest, że on, mimo że zrobi słaby wynik, to inni politycy PiSu na ich grzbiecie, marszałek Terlecki, przedostanie się znowu do Sejmu. Natomiast do Senatu oczywiście byłby, moim zdaniem, nawet w Nowym Sączu miałby problemy. Więc to nie jest przypadek, że prezes Kaczyński go do Senatu nie wysyła.
A wracając do Romana Giertycha, myśli pan, że on sobie odpuści i zrezygnuje ze startu po tym, jak taką... czarną polewkę dostaje.
Nie, jeżeli pakt senacki mu zagwarantuje, że w jakimś okręgu nie wystawi przeciwko niemu konkurenta, to myślę, że on zaryzykuje. Oczywiście, jeśli go rzucą na Podkarpacie i zaproponują mu na Podkarpaciu, no to obiecują mu Niderlandy, bo na Podkarpaciu czy na Podlasiu raczej senacki pakt nie będzie żadnego mandatu. Natomiast wie pan, no, ja mam wrażenie, że Roman Giertych należy do ludzi uzależnionych od polityki, więc jeśli tylko pojawi się jakakolwiek luka, to on będzie próbował w nią wejść, a taką luką będzie niewątpliwie ten okręg, choćby to było Podlasie czy Podkarpacie.
Ale może też walczy o immunitet.
Gdzie pakt senacki miał kandydata. Gdzie on będzie miał choćby cień szansy, że może tego strasznego kandydata PiSu pokonać. To myślę, że będzie kandydował. Natomiast wie pan, czy mu się uda? No wątpię, mówiąc szczerze. Ale zobaczymy. No wszystko jest możliwe.
Ja powtórzę to pytanie. Może on walczy o immunitet przede wszystkim, a nie o dalszą karierę
polityczną. Wie pan co, i tak i nie. To znaczy, ja powiem tak, ja nie znam szczegółów tych zarzutów, nie chcę się wypowiadać. Myślę, że jest wielu innych, którzy jeszcze bardziej walczą o immunitet od Romana Giertycha. Nie chciałbym go czynić symbolem tych polityków, dla których immunitet jest głównym celem kandydowania do parlamentu. On rzeczywiście ma problemy, ale też mam podejrzenie, że część
przynajmniej jest w dużym gronie,
problemów wynika z tego, że on się jednak bardzo mocno zaangażował w walkę z Prawem i Sprawiedliwością na tym polu, którego PiS uważa się za monopolistę, czyli wymiar sprawiedliwości. I wszyscy, którzy w obszarze wymiaru sprawiedliwości próbowali z PiS-em walczyć, no są rzeczywiście w tej chwili w trudnym położeniu, nie tylko Roman Giertych.
Panie profesorze, pan już wspomniał sondaże. No Platforma Obywatelska, według niektórych ostatnich, jest o punkt procentowy poniżej Prawa i Sprawiedliwości, ale za to Lewica i Trzecia Droga blisko progu wyborczego. Jak to wpłynie na opozycję, pana zdaniem?
Wie pan,
w tych decydujących miesiącach.
Wie pan, w tej chwili jesteśmy w takim okresie, kiedy te sondaże, mam wrażenie, uległy takiemu uśpieniu wakacyjnemu i prawdziwa walka zacznie się od początku września. To będzie moment, kiedy rzeczywiście ruszymy na tą ostatnią prostą przed wyborami, które chyba jednak będą 15 października. To będzie też 6 decydujących tygodni. No i wtedy zobaczymy, jak się będą kształtowały notowania, zwłaszcza Trzeciej Drogi. Bo w przypadku Lewicy ona niemal na pewno przekroczy 5-procentowy próg, a raczej będzie się rejestrować właśnie jako partia polityczna. Natomiast Trzecia Droga najprawdopodobniej jednak się będzie rejestrować jako koalicja wyborcza. Ją obowiązuje zatem próg 8-procentowy. No i gdyby jednak ta Trzecia Droga się jej powinęła noga na ostatniej prostej, spadła poniżej progu, no to jest ogromny prezent dla Prawa i Sprawiedliwości i mówiąc szczerze, jedyna szansa dla PiSu, żeby zrealizować marzenie prezesa Kaczyńskiego o samodzielnej trzeciej kadencji. Bo w świetle innych sondaży ja kompletnie tego nie widzę. Musi się zdarzyć powtórka z 2015 roku, kiedy duża siła polityczna, czyli Lewica, wtedy nie przekroczyła progu, no i wtedy PiS dostał ekstra bonusa premię i mając 37,5% dostał 235 mandatów.
Panie profesorze, powiedzmy teraz może o sile argumentów. Jakie tematy pana zdaniem są teraz takie najbardziej znaczące, mogą przynieść najwięcej sukcesu, ale też no, jakąś porażkę ugrupowaniom?
Wie pan, ja mam wrażenie, że tematy już są od dawna określone. Z jednej strony to jest licytacja na obietnice socjalne. Kto da więcej, tu PiS szykuje najprawdopodobniej jakieś potężne uderzenie na wrzesień. Z drugiej strony mamy temat migrantów, bo tu prezes Kaczyński zapowiedział referendum w tej sprawie i to prawdopodobnie będzie uderzenie z kolei w PiS. PiS na tym moim zdaniem straci.
A dlaczego?
No i co jeszcze? No wie pan, tak zwane bieżące wydarzenia. Wiemy codziennie, no a to spali się jakieś świetnisko, tak jak to pod Zieloną Górą, a to coś się w jakimś szpitalu wydarzyło. I wokół tego jest budowana cała ogromna narracja. Wiele dni się media tym zajmują, chociaż dawniej by się tym, miesiąc czy rok temu by się tym nie zajmowały w takim zakresie.
Ale ten temat się wypali sam, jak pan sądzi?
Wie pan, każdy z tych tematów ma szansę trwać do momentu, kiedy się nie pojawi następny równie atrakcyjny. Dlatego, że co tu kryć, kampanie już dawno przestały być merytorycznymi sporami na kwestie programowe. U nas się nie będzie dyskutować na przykład na temat tego, jak powinna wyglądać wieloletnia polityka migracyjna, albo na przykład na temat tego, jak rzeczywiście rozwiązać problem śmieciowy, tylko raczej będziemy mieli do czynienia z obrzucaniem się błotem, kto tu za śmieci bardziej.
No bo liczą się emocje, panie profesorze, prawda?
Tak, dokładnie tak. Dlatego, że polska polityka już jest totalnie zdominowana przez potworne emocje i właściwie sztaby się koncentrują tylko nad tym, jak można podgrzać silnie emocje drugiej strony.
Panie profesorze, pan wspomniał o migracji. Powiedział pan, że ten temat nie opłaci się Prawo i Sprawiedliwości. Dlaczego pan tak sądzi?
Wie pan, ja myślę, że temat referendum się nie opłaci, dlatego że założenie prezesa Kaczyńskiego było takie, że Donald Tusk zachowa się tak, jak się w przeszłości zachowywał. To znaczy, kiedy PiS zaproponuje, prawda, referendum w sprawie przymusowej relokacji, wezwie do głosowania przeciw tej przymusowej, to Tusk jako taki, powiedziałbym, gorliwy zwolennik Unii Europejskiej powie tak, a my głosujmy za przymusową relokacją. Tymczasem okazało się, że żaden z polityków, nie tylko Tusk, ale nikt inny z opozycji antypisowskiej nie dał się wciągnąć w pułapkę i wszyscy właściwie powiedzieli, że się zgadzają z prezesem Kaczyńskim. Nie chcą unijnej polityki przymusowej relokacji. No to o czym ma być to referendum, skoro wszystkie siły polityczne mają podobny pogląd w tej sprawie? Oczywiście PiS mówi, że to jest nieprawda, że Tusk się przefarbował i tak dalej, ale to nie ma znaczenia. Istotne jest, co on w tej chwili mówi. Czyli będziemy mieli do czynienia z kuriozalnym referendum w sprawie, która nie budzi kontrowersji politycznych, przynajmniej na poziomie takim ogólnym. Więc to jest wszystko bez sensu i spodziewam się, że PiSowi to zaszkodzi, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że ludzie zobaczą, że wydano miliony złotych, dziesiątki milionów złotych na dodatkowe komisje, które będą szerokim łukiem omijane przez wszystkich wyborców, którzy nie są zwolennikami PiSu. Bo mam coś podejrzenie, że nawet Konfederacja w tej maskaradzie PiSowskiej nie weźmie udziału. No i siłą rzeczy no, będzie trochę to przypominało słynne referendum prezydenta Komorowskiego z 2015 roku, któremu nie pomogło wygrać, jak wiemy, z Andrzejem Dudą. I podejrzewam, że PiSowi sprawa tego referendum, które Kaczyński wymyślił, a ciężko mu się teraz z tego wycofać, jest po prostu kulą u nogi, może też przynieść jakby dla PiSu ujemne skutki.
Właśnie, sytuacja jest w związku z migracją i relokacją migrantów bardzo dynamiczna dzisiaj w Brukseli. Właśnie zablokowano mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim nad rozporządzeniem o zarządzaniu kryzysowym, tak to określono. To jest właśnie taki element paktu migracyjno-azylowego Unii Europejskiej. No i to jest ten kluczowy element, jeśli chodzi o relokację. Myśli pan, że Bruksela teraz jakby będzie próbowała zamknąć ten temat?
Wie pan, nie wiem, nie śledzę tak dokładnie polityki Unii Europejskiej, wiem tylko, że ten temat jest tam bardzo kontrowersyjny. Widać było to po wypowiedzi pani komisarz unijnej, która się w tej sprawie wypowiadała w różny sposób, w różnych momentach. To jest sprawa bardzo delikatna z prostego powodu. Nie tylko w Polsce nie chce się tej przymusowej relokacji. Unia Europejska ma generalnie problem z wypracowaniem pewnej spójnej polityki konsekwentnej wobec migracji. To jest jedna z jej największych słabości, bo nie ma co kryć. Jak się patrzy na zmiany demograficzne w Europie i zestawia je ze zmianami demograficznymi w Azji i w Afryce zwłaszcza, to widać, że ta presja migracyjna będzie tylko rosła. I tu się nie da tego rozwiązać wyłącznie doraźnie, na przykład wysyłając jakieś tam pieniądze do Tunezji czy gdzie indziej, żeby oni tam ten ruch hamowali. Tu trzeba czegoś znacznie więcej i to powinno być w sposób poważny przedyskutowane przez liderów państw unijnych.
Widzi pan jakieś rozwiązanie?
Nie, ja sytuacji? Widzę, ale ono nie ma szans, żeby ono przeszło. Mhm. Ja bym nawet cały szereg widział rozwiązań.
Tylko proszę zdradzić jakieś jedno.
Nie, ja wolę tego nie rozwijać, bo wie pan, bo to nie ma sensu. No po co mówić o rozwiązaniach, które nie zostaną i tak zaakceptowane dzisiaj przez Unię Europejską.
No ale można podjąć dyskusję na ten temat. Może pan, zainicjować jakąś dyskusję na ten temat w Polsce.
Proszę pana, trzeba by prześledzić, jakie doświadczenia w zakresie polityki migracyjnej mają takie kraje jak Australia, Kanada czy Stany Zjednoczone. Na przykład sprawa zielonej karty. Ja bym się dobrze nad tym zastanowił na miejscu Unii Europejskiej starzejącej się. Tylko można nie metodą losową, tak jak to często Amerykanie robią, że losowo pewnej grupie ludzi pozwalają przyjechać do Stanów Zjednoczonych, tylko utworzyłbym w wybranych krajach, gdzie jest taka silna migracja, punkty werbunkowe, gdzie pewnym konkretnym ludziom byśmy proponowali przyjazd do Unii Europejskiej na cywilizowanych zasadach. Ale po pierwsze, na przykład młodzi mężczyźni tylko mający rodziny. Czyli nie samodzielni młodzi mężczyźni, prawda? Tylko młodzi mężczyźni, którzy mają już założone rodziny i reprezentują pewne wykształcenie albo są, jeśli go nie mają, w stanie pewne testy wypełnić, które nam pokażą, że potencjalnie są w stanie zdobyć odpowiednie wykształcenie i tak dalej, i tak dalej.
Czyli panie profesorze, ale to jest legalna imigracja, prawda? Bo tak, problem mamy z nielegalną imigracją, prawda? Dokładnie. Bo tutaj możemy sobie rozdzielać tych imigrantów na różnych zasadach, ale oni po prostu do nas przypływają w sposób niekontrolowany.
To prawda, proszę pana, tylko problem polega na tym, że tej legalnej imigracji nie ma, a ona powinna być, ponieważ Unia Europejska potrzebuje, bo się starzeje, ludzi do pracy i do opłacania składek na fundusze emerytalne. Natomiast oczywiście równolegle z tym otwarciem właśnie w taki legalny sposób wprowadziłbym znacznie bardziej bezwzględne metody walki z nielegalną migracją. Tak. Znaczy mówiąc krótko, kazałbym strzelać do tych łodzi. Powiedziałem to bardzo brutalnie.
Drastycznie, tak. No słyszę takie głosy też w Wielkiej Brytanii. Zresztą oni tam teraz też radykalizują te
tylko, że nie można, mówiąc krótko, zatykać całkowicie tej butelki, bo presja jest za duża. Trzeba natomiast to ciśnienie opuszczać z innej strony. No a problem polega na tym, że nie będzie ani jednego, ani drugiego, więc będziemy tkwili w takim chaosie, który nie wiadomo jak się skończy.
Panie profesorze, pan mówi, że nie ma legalnej imigracji, ale przecież to też był temat ostatnio poruszany w Polsce. Była polemika pomiędzy Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością właśnie o tę legalną imigrację. No bo Prawo i Sprawiedliwość tłumaczyło się, że właśnie napływ do nas tej ludności, która no, przybywa z różnych części świata, prawda, także z Azji, z Afryki, to jest kwestia kontrolowalna właśnie i to są pracownicy, którzy tutaj u nas podejmują pracę zupełnie legalnie. Więc ten temat też był poruszony u nas.
Wie pan, on jest poruszany, natomiast nie ma przemyślanej polityki migracyjnej, nie ma pewnego ponadpartyjnego konsensusu co do tego, ilu będziemy ludzi sprowadzać i skąd. Bo ja bym sobie to wyobrażał w ten sposób, że zostaje między głównymi siłami politycznymi podpisane porozumienie, które mówi, że przez najbliższe 20 lat Polska będzie sprowadzać z określonych krajów określone liczby ludzi skonsultowane z demografami.
W ramach ale wie pan, że były premier Donald Tusk podjął ten temat i wskazał konkretne państwa i w tym momencie został oskarżony także przez lewicę za to, że dzieli ludzi.
Panie redaktorze, on nie wskazał konkretnych państw, tylko on zaatakował PiS i słusznie za to, że PiS twierdzi, że tu nie wpuści 2000 imigrantów z unijnych z przymusowej relokacji, a wpuścił pytanie ile, bo może nie 130 tysięcy, jak mówił Tusk, ale w końcu PiS się przyznał, że wjechało ich, nie wiem, około 30 tysięcy z tych
krajów. Tylko że lewica zarzucała Donaldowi Tuskowi, że tworzy takie rasowe kryteria.
Wie pan, tylko problem polega na tym, że można to nazywać rasowymi kryteriami. Ja natomiast uważam, że Polska potrzebuje zrównoważonej polityki migracyjnej. I tak jak w przypadku, wiemy już doskonale, że największą mniejszością narodową w Polsce, wdającej się przewidzieć w przyszłości, będzie mniejszość ukraińska. I to wynika z pewnych wydarzeń, na które nie mieliśmy wpływu, to możemy dyskutować, czy chcemy mieć na przykład 200 tysięcy z Bangladeszu, czy 300 tysięcy, a może 100 tysięcy tylko, a ilu z Nigerii, a ilu, przepraszam, z Filipin, a ilu z innych krajów, a ilu z Indii.
No właśnie, panie profesorze, tak na koniec, bo czas nas goni, za chwilę będą fakty w RMF24. Ja tak na koniec chciałbym pana zapytać, bo ten szlak teraz, ten najbardziej taki niebezpieczny i niezbyt kontrolowany, to jest szlak z Białorusi jednak, prawda? Docierają do nas ludzie z różnych części świata właśnie przez ten szlak białoruski i to jest rodzaj wojny hybrydowej. Co pan zrobił w tej sytuacji teraz, jeszcze mając do czynienia z Wagnerowcami tam, czyli taką grupą, która może stanowić dodatkowe zagrożenie?
W sprawie popieram politykę Prawa i Sprawiedliwości, popierałem budowę zapory na granicy polsko-białoruskiej i uważam, że w tej sprawie, niezależnie od tego, że współczuję ludziom, którzy tam cierpią na tej granicy, my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zarabiał na nas Łukaszenka.
Znaczy, Donald Tusk zrobił błąd, że krytykował te zapory i część opozycji, że krytykowała te zapory?
Wie pan, no to ja uważam, że popełniła błąd, dlatego że ta zapora była słuszna, ona jest potrzebna, to, że ona jest niespełni skuteczna, to mam tego świadomość. Natomiast też umówmy się, to nie jest ta skala migracji, która byłaby zagrożeniem dla Polski. Natomiast gdybyśmy się zgodzili przyjmować wszystkich, których nam Łukaszenka przywiezie, to w istocie rzeczy tylko wspieralibyśmy reżim Łukaszenki, ponieważ te wszystkie grupy, które tych ludzi przemycają pod granicę, są w istocie rzeczy sterowane przez służby specjalne Łukaszenki. A nie leży w interesie Polski wspieranie reżimu Łukaszenki w jakikolwiek sposób.
Bardzo panu dziękujemy. Serdecznie profesor Antoni Dudek, politolog i historyk związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był gościem RMF24. Serdecznie panu dziękujemy za to światło wiedzy.